Kornelia Chojecka, witam serdecznie w sobotę 27 czerwca w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami ponownie Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w chowanego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Można powiedzieć sukces, bo dowiedzieliśmy się o decyzji papieża Franciszka, żeby odsunąć biskupa Edwarda Janiaka, który krył księży pedofilów, między innymi księdza Arkadiusza H., przez którego ty i twój brat byliście pokrzywdzeni. Papież Franciszek zadecydował, by odsunąć tymczasowo biskupa Janiaka od kierowania diecezą kaliską. Jak ty zareagowałeś na tę wiadomość?
Nie rozpatruję tego w kategoriach sukcesu. Dla mnie sukces w tej sprawie to będzie o wiele więcej, czyli nieskazywanie poszczególnych biskupów, czy nieodwoływanie ich, czy nieskazywanie poszczególnych księży, którzy są sprawcami przestępstw seksualnych, a raczej zmiana mentalności wiernych i możliwość dochodzenia swoich praw bez problemów, z jakimi spotykaliśmy się wspólnie z bratem. Więc oczywiście to jest taka radość też pomieszana z innymi uczuciami, dlatego że z jednej strony oczywiście uważam, że biskup Janiak powinien być odsunięty zaraz po emisji filmu i po informacji, którą podał prymas Polski Wojciech Polak o tym, że informuje Stolicę Apostolską w związku z nadużyciami, domniemanymi nadużyciami, jak jeszcze teraz myślę, biskupa Janiaka, i wtedy powinni go odsunąć od sprawowania władzy. Proces, przypuszczam, że przebiegałby o wiele prościej, przynajmniej ten okres przygotowawczy procesu, a i biskup Janiak nie narażałby się na zbędne sytuacje, które go ośmieszały, więc z jednej strony jestem zadowolony, cieszę się, że w końcu dotarliśmy do punktu, którym można powoli nazywać normalnością. No a z drugiej strony myślę sobie o biskupie Janiaku jak o człowieku. Kieruję się w życiu, przynajmniej staram się kierować wartościami chrześcijańskimi i jest mi go po prostu zwyczajnie żal. Jego dotychczasowe życie prawdopodobnie niebawem się skończy. Nie wiem, jak będzie wyglądało dalej. Mam też wrażenie, że on niewiele rozumie z tego, co się dzieje i nie chce zaakceptować tego, że te przewinienia są naprawdę dosyć duże z jego strony, mówiąc delikatnie. I myślę o tym, że będzie miał pewnie problem w przyszłości i no jest mi go po prostu zwyczajnie żal. Mam wobec niego takie raczej w tym momencie braterskie odczucia i jest mi trochę smutno, że po prostu musiał doprowadzić do takiej sytuacji, w której się znalazł.
Jeszcze wracając do decyzji papieża Franciszka, wczoraj na antenie naszej telewizji pastor Paweł Chojecki w rozmowie z Markiem Sekielskim stwierdził, że decyzja papieża Franciszka, żeby odwołać tymczasowo biskupa Janiaka, nie była na tyle spowodowana skandalami pedofilskimi, czy tak jak ostatnio został biskup przyłapany na tym, że miał ponad 3 promile alkoholu we krwi, ale dlatego, że biskup Janiak naruszył interesy korporacji, powiedział publicznie w liście o tym, o obłudzie polskiego episkopatu. Co sądzisz o takiej interpretacji tych wydarzeń?
Po części się z nią zdecydowanie zgadzam, dlatego że jeśli biskup Janiak miałby ponieść konsekwencje w postaci odsunięcia od sprawowania władzy w diecezji kaliskiej ze względu na krycie księży pedofilów, no to pewnie w wielu diecezjach w Polsce mielibyśmy podobne sytuacje, a tak się nie zdarza. Choćby w diecezji szczecińsko-kamińskiej, gdzie za chwilę będziemy mieć dosyć głośną sprawę związaną też z księdzem, który krzywdził dzieci. Diecezja radomska, prawda, tam takich decyzji papież nie podejmuje. Wydaje mi się, że nad biskupem Janiakiem jakby zbierały się te chmury z różnych stron. Jedną z nich oczywiście był film i pedofilia, którą krył. Z drugiej strony niezłomny moim zdaniem i cichy bohater w ogóle całej tej sytuacji, ksiądz dr Piotr Górski, który był rektorem seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu i który jako jeden z pierwszych przeciwstawił się publicznie biskupowi Janiakowi i złożył na niego doniesienie do Stolicy Apostolskiej, więc to on tak naprawdę rozpoczął działania, które miały na celu zaprzestanie działalności biskupa Janiaka, przynajmniej taki, który dotychczas prowadził i w ten sposób, który prowadził. Więc to tak naprawdę on gdzieś tam był jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli ten bunt wobec biskupa. No ale tak, zdecydowanie wydaje mi się, że wybryki, które miały miejsce w Kurii Kaliskiej, czyli po pierwsze list poparcia dla księży sporządzony przez biskupów i podany przez biskupa pomocniczego Buzuna do podpisania, to był pierwszy krok. Drugi krok to oczywiście list biskupa Janiaka do biskupów polskich, w którym ośmieszył nie tylko siebie, ale cały episkopat. No i trzeci oczywiście wybryk alkoholowy. Nie wiem, nie widziałem, trudno mi powiedzieć, są to tylko i wyłącznie przekazy medialne, ale z tego co wiem, to dość konkretne i wiarygodne, więc no myślę, że kolejne wybryki mogłyby już naprawdę bardzo przeszkadzać w prowadzeniu tego postępowania przygotowawczego i mogłyby no już pogrążyć kompletnie cały episkopat, nie tylko biskupa Janiaka, a tego chyba nikt nie chce.
W tej sprawie mamy też komentarze polskich hierarchów. Biskup pomocniczy diecezji płockiej, ksiądz Mirosław Milewski, powiedział tak: chciałbym, mając na uwadze to, co działo się w diecezji kaliskiej, te gorszące skandale przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie. Pytanie do ciebie. Jesteś pokrzywdzony przez księdza pedofila. Czy słowo przepraszam wystarczy w tej sytuacji?
Słowo przepraszam oczywiście nie wystarczy, natomiast nie jestem zwolennikiem rewolucji, a ewolucji i takie zachowanie biskupa Milewskiego wydaje mi się, że jest jednym z pierwszych kroków takich ewolucyjnych episkopatu Polski, który może doprowadzić do w miarę cywilizowanego podejścia do pokrzywdzonych w Kościele katolickim. Także za te słowa jestem biskupowi bardzo, bardzo wdzięczny. Uważam, że lepiej późno niż wcale. Oczywiście nie zgadzam się z mnóstwem poglądów biskupa Milewskiego, który w pewien sposób łączy homoseksualizm z pedofilią. Dla mnie raczej niedopuszczalny sposób, ale oczywiście no, trzeba się wsłuchać w jego słowa, bo nie jest to też takie bezpośrednie. Natomiast bardzo nie lubię tego lepienia tych dwóch rzeczy, bo nie uważam, żeby homoseksualiści równali się pedofilom. Jest to skandaliczne. Oczywiście biskup Milewski bezpośrednio tego tak nie mówi, ale widzi bardzo dużą zależność między tymi historiami, więc dla mnie one są krzywdzące i pewnie dla wielu moich znajomych, którzy są homoseksualistami, a z pedofilią nie mają nic wspólnego. Więc myślę, że to jest stygmatyzowanie homoseksualistów, a zdecydowanie krzywdzące. Natomiast jeśli chodzi o samą wypowiedź biskupa Milewskiego, no cieszę się, że ona jest zdecydowanie za późną reakcją. To powinno się wydarzyć 17 maja, a nie 20, nie wiem, 6 czerwca, ale jest. No, jest jeszcze kolejny biskup, który też otwarcie wychodzi, że tak powiem, do osób poszkodowanych. Byłem na dniach modlitwy zorganizowanych przez świeckich katolickich w diecezji krakowskiej i na tym dniu modlitwy, na tym wieczorze, bo to w zasadzie nie cały dzień, tylko wieczór, pojawił się biskup Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski, który co prawda nie odprawia mszy, nie było go przy ołtarzu, ale był z nami jako zwykły wierny i zamieniliśmy kilka słów. No i to są małe kroki, które mam nadzieję, że doprowadzą kiedyś do sytuacji, gdzie wszyscy poszkodowani będą mogli się w kościele czuć dobrze, a i ich sprawy będą załatwione w sposób odpowiedni.
Na portalu deon.pl napisałeś, że potrzebna jest zmiana mentalności i zachowania hierarchów kościelnych. Co konkretnie masz na myśli? Jakby ta zmiana mentalności miała wyglądać?
Zmiana mentalności to przede wszystkim podejście do osób poszkodowanych i do zgłaszania przez te osoby faktów wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Cały czas mam wrażenie, że jesteśmy postrzegani przez hierarchów jako ludzie, którzy atakują Kościół jako katolicki, jako ludzie, którzy chcą uzyskać z tego tytułu jakieś finanse, którym zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach i znaleźli sobie grubą rybę, z której można uzyskać po prostu o wiele większe fundusze niż w innych miejscach. To jest bardzo krzywdzące dla każdego z nas. Jak wiemy, Kościół katolicki i księża Kościoła katolickiego czy duchowni traktowani są w sposób wyjątkowy. W związku z tym w wyjątkowy sposób też powinny być traktowane osoby poszkodowane przez ten Kościół, bo nie są chronione tak jak inne dzieci w innych instytucjach państwowych, tylko w zdecydowanie inny sposób. Także to jest chyba zmiana mentalności, która powinna nastąpić, czyli to, że nie jesteśmy napastnikami, tylko jesteśmy poszkodowanymi, a napastnikami są ludzie często wysyłani przez tych biskupów do działania w parafiach, którzy nie reagują na pierwsze doniesienia o tym, że coś jest nie tak z danym księdzem i przez to kilkadziesiąt lat taki ksiądz potrafi działać i skrzywdzić sporą część dzieci w danych parafiach. No i kłopot gotowy. Także mentalność, zmiana mentalności powinna po pierwsze polegać na tym, że biskupi zaczną reagować natychmiastowo na doniesienia o pedofilii i odsuwać tych księży, zawieszać ich i przesuwać do miejsc, w których i oni, i poszkodowani też później dzięki temu będą bezpieczni, a po drugie powinni myśleć o nas jako o wartości dodanej w Kościele katolickim. Żałuję, że z tego nie korzystają, chociaż no, są pierwsze zmiany w postaci właśnie prymasa Polaka, czy biskupa Muskusa, czy biskupa Milewskiego, który jakby widzi w nas pewnie też jakiś potencjał i dzięki nam mam wrażenie, że obraz Kościoła katolickiego w Polsce może ulec poprawie.
Tutaj mówimy o odpowiedzi Kościoła katolickiego na skandale pedofilskie, ale również chciałam zapytać o Twoją opinię, jeśli chodzi o powstawanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii dopiero po, de facto po filmie Zabawa w chowanego. Jak oceniasz działanie tej komisji i fakt tak późnego zajęcia się tą sprawą?
Znaczy, działań komisji nie oceniam, bo chyba dotąd nie było żadnych działań oprócz tego, że ją powołano. Nie znam szczegółów, szczerze mówiąc. Nie uważam, żeby komisja państwowa w postaci ludzi, którzy są związani z władzą, mogła cokolwiek zmienić w Kościele katolickim. Oczywiście pewnie będą oni badać przypadki pedofilii wśród różnych grup społecznych i bardzo dobrze, jakakolwiek komisja nie powstanie, jeśli uratuje chociaż jedno dziecko, to uważam, że jest jakiś sens powstania tej komisji, więc cieszę się, że jest i że ma zamiar działać. Natomiast tam są potrzebni ludzie zdeterminowani w stylu księdza Isakowicza Zalewskiego, w stylu pana Tomasza Torlikowskiego. No, powinni tam się znaleźć eksperci od psychologii, seksuologii i tak dalej, a nie wiem, czy to prawda, ale gdzieś tam z doniesień medialnych otrzymałem, że nie wiem, czy dentysta, czy jakiś człowiek zajmujący się właśnie uzębieniem będzie jednym z ekspertów w tej dziedzinie. Jeśli to prawda, no to można, że tak powiem, wypracować sobie indywidualnie zdanie na temat jakości tej komisji, ale oczywiście nie oceniam, bo po owocach i poznacie i pewnie po owocach pracy tej komisji też będziemy mogli porozmawiać w przyszłości.
Ciekawe, czy ksiądz Isakowicz-Zalewski znajdzie się w składzie tej komisji. Przez niektórych jest to bardzo niewygodny ksiądz, także będziemy obserwować tę sprawę na bieżąco. Chciałam na koniec zapytać Cię o odszkodowania, bo wraz z bratem domagacie się milionowego odszkodowania od diecezji kaliskiej za to, co Was spotkało. Co myślisz, to zmieni dla Was osobiście, dla ofiar i dla Kościoła katolickiego?
Każdy z nas stara się o 500 tysięcy, więc razem to milion złotych, tak dla sprostowania. Uważam, że każda osoba poszkodowana seksualnie, szczególnie w dzieciństwie, powinna domagać się zadośćuczynienia i od sprawcy, i od instytucji, która tego sprawcę ewentualnie wysłała do działania. Przełożę to na język świecki. Jeśli policjant, który przychodzi do naszego domu w ramach wykonywanej służby, krzywdzi nas w domu, molestuje seksualnie czy gwałci, to oczywiście odpowiada bezpośrednio za tą sytuację ten policjant, ale pośrednio odpowiada też policja za to, że miała kogoś takiego w szeregach i pozwoliła na to, żeby do naszego domu trzeba było go wpuścić z racji pracy, którą wykonuje w przypadku księży, tej posługi, którą wykonuje. Więc uważam, że bezpośrednio winę należy przypisać księdzu Hajdaszowi, ale oczywiście sprawcą całej sytuacji jest biskup, który po prostu wysłał Arkadiusza do naszej parafii, a molestowanie odbywało się nie tylko u nas w domu, ale też w kościele, w salkach katechetycznych czy u niego na wikariacie, więc myślę, że było to bezpośrednio związane z wykonywaną przez niego pracą. Namawiam szczerze wszystkich poszkodowanych o to, żeby do tego, żeby dbali o siebie i żeby walczyli o swoje prawa, a jednym z tych praw jest zadośćuczynienie. Mówiliśmy też na łamach Deonu o tym, co nazywa się miłosierdzie. Moim zdaniem miłosierdzie i wybaczenie jest możliwe wtedy, kiedy nastąpią inne czynniki, jak choćby zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. I wydaje mi się, że dla Kościoła powinna być to również szansa na to, żeby pokazać i wyjść z otwartymi ramionami do nas i zadośćuczynić. Więc druga rzecz to jest taka, że uważam, że jeśli, mówiąc kolokwialnie, kurie nie dostaną po kieszeni, czyli te odszkodowania nie będą zasądzone i nie będą wypłacane, to wiele miejsc w Polsce i wiele sytuacji związanych z molestowaniem seksualnym nie ulegnie zmianie. Znaczy, wydaje mi się, że tylko w niektórych przypadkach presja finansowa może być skuteczna. A jeśli chodzi o mnie i o moje życie, co to zmieni? W moim życiu zmieni to niewiele, jeśli uda mi się wygrać, bo mam pomysł na to, w jaki sposób chcę wykorzystać te pieniądze i w większości to nie będzie pomysł związany z moją osobą, tylko z innymi, więc dla mnie to zmieni tyle, że będę mógł po prostu szerzej działać w sprawie, którą się ostatnio zajmuję.
Widać, że presja medialna odnosi skutki, jeśli chodzi o skandale pedofilskie w polskim kościele. Zobaczymy, czy presja finansowa również będzie działać. Pytanie do Ciebie na koniec. Czy myślisz, kiedy dostaniecie to odszkodowanie, będzie to oznaczało, że parasol ochronny nad kościołem katolickim się skończył?
Nie myślę tak. Myślę, że parasol ochronny nad Kościołem katolickim, jeśli chodzi o relacje państwo-kościół, jest zależny tak naprawdę od zwykłych wiernych. No bo to my wybieramy różne władze i my decydujemy o tym, kto rządzi. I my też decydujemy tak naprawdę o tym, w jaki sposób postrzegamy duchownych. Więc jeśli zwykli wierni zmienią postrzeganie przeciętnego duchownego czy hierarchy kościelnego i będziemy go traktować jako normalnego, zwykłego śmiertelnika i człowieka, wtedy dojdzie do realnej zmiany i tak naprawdę parasol ochronny z naszej strony będzie zdjęty, bo jak wiadomo, każda władza jest wybierana przynajmniej w Polsce w sposób demokratyczny i tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy ten parasol ochronny będzie, czy nie. Mam wrażenie, że dotychczasowe wszystkie władze po 1989 roku niestety bardzo skupiały się na tym, żeby chronić biskupów i hierarchów kościelnych. I tak naprawdę my musimy zdecydować o tym na poziomie rzeczywiście miast i wsi, że nie chcemy już tego i chcemy, żeby księża i duchowni ogólnie byli traktowani na równi z wszystkimi innymi obywatelami. I wtedy uważam, że będzie to dopiero normalne. Nie uzależniam tego od żadnej władzy, a raczej uzależniam od działań każdego z nas.
Po raz kolejny dochodzimy do tego w telewizji Idź Pod Prąd, jak ważna jest osobista odpowiedzialność i reagowanie na zło, które widzimy, szacunek za to, co robicie wraz z bratem, że dalej domagacie się sprawiedliwości i będziemy oczywiście informować naszych widzów o waszych postępach. Był z nami Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa Wchowanego. Dziękuję Ci za czas i za rozmowę.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Do zobaczenia.